Drodzy Państwo, i kolejny temat. Przypatrywaliśmy się tym, co dzieje się w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wybór tu przewodniczącego, ale też sprawa ważna ekonomiczna, bowiem patrzymy również na to, jak przyszłość widzą dwa największe kraje, tak trzeba powiedzieć, kiedyby Anglia wystąpiła, Berlin oraz Paryż, czyli Niemcy i Francja. Naszym gościem jest ekonomista, pan profesor Witold Modzelewski. Witamy serdecznie, panie profesorze, szczęść Boże na antenie Radia Maryja.
Boże, witam najserdeczniej.
Oczywiście ekonomia, to pan się tym zajmuje, ale także widzenie spraw też z perspektywy pewnej historii, która się dzieje na naszych oczach. Jedno pytanie, panie profesorze. Takie pomysły na Unię się zrodziły. Wzmocnienie euro, osłabienie relacji transatlantyckich, takie mają plany, między innymi ten tandem Francja-Niemcy i co do euro, status waluty rezerwowej w międzynarodowym krwiobiegu, czy tam komentarz finansowy ma być wzmocniony. Oba państwa chcą też europeizacji przemysłu, co należy odczytać jako wzmocnienie i tak dominującej roli Niemiec i Francji na mapie gospodarczej czterego kontynentu. Co to oznacza, mówiąc w skrócie?
Znaczy, to nie jest rzecz nowa, to znaczy w jakim sensie byliśmy kiedyś uprzedzani, przy czym pierwszy raz powiedziano to w sposób na tyle dosadny, no, że zostało dostrzeżone przez opinię publiczną i między innymi o tym rozmawiamy. Jak wiemy, strefa euro tworzy taką drugą Unię, to znaczy tą Unię, którą kiedyś nazwano pierwszej prędkości i tą całą pozostałą, która do strefy euro nie przystąpiła lub nie może przystąpić lub jej nie przyjęto z jakichś powodów, bo jak wiemy, do strefy euro przyjmowano państwa kierując się wyłącznie kryteriami geopolitycznymi, a nie tymi zasadami, które przynajmniej przyjęto, że powinny obowiązywać. Przykładem jest przecież Grecja. Chciano strefą euro Grecję bardziej związać z Europą Zachodnią wobec wątpliwości i bardzo różnych poglądów, które przecież w tym kraju nie tylko były, ale i są aktualne co do geopolitycznej przynależności. Wiemy, że strefa euro jest pewnym faktem. Strefa euro, która jest oczywiście, że programem nawet tej części, w jakiej ona dotyczy państw, które są członkami tej strefy, niedokończonym. Powiemy, że jeżeli mówimy o wspólnej polityce pieniężnej, realizowanej przez Europejski Bank Centralny, no to ten Europejski Bank Centralny jest bankiem państw od siebie niezależnych. On nie ma swojego odpowiednika, tego alter ego w postaci rządu tych państw, który prowadzi politykę fiskalną. Jak wiemy, istotą polityki w tej płaszczyźnie jest ta dychotomia polityki pieniężnej realizowanej przez bank centralny i polityki fiskalnej, też polityki finansowej, bo to obejmuje całość polityki finansowej prowadzonej przez rząd. No i to, co tu padło jako stwierdzenie i jako pewien plan, który zaznaczam, nie jest rzeczą nową, polegałby na tym, że strefa euro okopuje się w ten sposób, że jej tworzy się wzmocnienie współpracy o charakterze ekonomicznym i politycznym państw tej strefy. Ona będzie w tym samym kształcie, to znaczy ona będzie obejmowała również te państwa słabsze, które do niej wchodzą, nie tylko wspomniana Grecja, ale jak wiemy, wchodzą również państwa tej tak zwanej nowej Europy, zwłaszcza te małe państwa północno-wschodnie. Co to powoduje, że ta strefa być może, zakładając, że nawet nie zmieni się w zakresie terytorialnym albo nieistotny sposób zmieni się w zakresie terytorialnym, ma tworzyć w tym programie taką organizację wyższego rzędu. To we Francji to już kiedyś było. Kiedyś w Francji napoleońskiej dzielono to cesarstwo francuskie na tak zwane Grand Empire, czyli Wielkie Cesarstwo i Cesarstwo, czyli ta silniejsza, bardziej zintegrowana część. My przypomnę taką ciekawostkę historyczną, jak Księstwo Warszawskie byliśmy Grand Empire, czyli tak zwanym Wielkim Cesarstwem, czyli tą szerszą strefą wpływów, natomiast to Empire, czyli cesarstwo, było znacznie węższym i znacznie mniejszym organizmem. I to w połączeniu z tezą o osłabieniu relacji transatlantyckich. To jest jeszcze odrębna opowieść, a miejmy świadomość, że mówimy o czymś, co legło podstaw kształtowania się integracji europejskiej. Wiemy, że integracja europejska była pewną odpowiedzią na dominację amerykańską w tym regionie, która była skutkiem II wojny światowej, planu Marshalla, przewagi ekonomicznej, politycznej, podporządkowania, no w zasadzie tego amerykańskiego ładu Pax Americana, którą tworzyli Amerykanie nie tylko tu, bo też tworzyli go również na przykład w Azji, w Japonii po jej pokonaniu. Unia Europejska, najpierw Europejska Wspólnota Gospodarcza, ona w istocie miała stworzyć i tworzy. Do końca konsekwentnie, ale jednak ten proces następuje. Taki związek ekonomiczny państw o dość zbliżonym potencjale. To jest 300 milionów ludzi. I potencjał taki porównywalny, już porównywany ze Stanami Zjednoczonymi, potencjał porównywalny z Chinami, ale też nawet w jakimś sensie czwarty gracz na rynku światowym, czyli Unia Europejska. Wiemy, że ten proces się zahamował w tym momencie, w którym już było wiadomo, że Unia Europejska jako całość nie przekształci się w państwo federacyjne. Czyli nie stanie się, nie będzie rządu europejskiego. W związku z tym, jeżeli ten wariant znaczy już nieprawdopodobny, pojawia się koncepcja owego empire, czyli tego małego, mniejszego związku państw, które realizować będzie, jeśli będzie realizować, jeśli będzie pod wola przede wszystkim elit politycznych, ale również wyborców, również w tych najważniejszych krajach, bo one to jest kontynuacja tego programu, w zasadzie takiego pewnego usamodzielnienia się Europy w stosunku do amerykańskiego, do Pax Americana i do tego, co nawet Zbigniew Brzeziński nazwał w sposób dość upokrzający dla nas, mówił o amerykańskim protektoracie, że to jest sfera amerykańskiego protektoratu, skąd wiemy, w starej Europie są bardzo silne antyamerykańskie animozje i one są czytelne i one się nie zmieniają w czasie. Stąd też miejmy świadomość, że my jako członkowie Unii Europejskiej to ma w Polsce poparcie i bardzo trudno jest debatować co do tak zwanych zaraz podstawowych, ponieważ ciągle jesteśmy wtedy, każdy, kto w tej dziedzinie wyraża jakiś pogląd niepoprawny, jest zaraz w sposób odsądzany od siwiary, bo on jakoby nie chce naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Pamiętajmy, nasze członkostwo Unii Europejskiej ewoluuje. Ewoluuje Unia Europejska i my musimy starać się znaleźć swoją wizję, polską wizję, naszą wizję przyszłości i najpierw my się dogadajmy tu w naszym kraju, jakiej my chcemy obecności Polski w Unii Europejskiej, żebyśmy mogli jakoś odpowiadać na te argumenty, czyli, które przedstawiają silniejsi.
Czyli polityka Francji i Niemiec jest przewidywalna, tylko my musimy odpowiednio też mieć tutaj, prawda, jakby być no, taką i elastyczność, ale z drugiej strony też wybrane kierunki mają być tak utrzymane. Czysta wizja. Jeszcze jedno pytanie, bo panie profesorze, w jakiejś tam dyskusji medialnej spotkałem takie jakieś, no nieważne kto, w każdym razie trochę się na ekonomii bazdał ten człowiek, bo mówił, że przed nami groźba inflacji. To znaczy, że ten program 500+, który coraz bardziej się rozkręca, będzie powodował, że będziemy mieć większe apetyty, będziemy kupować, a co za tym idzie też, żeby więcej zarabiać. Jak będziemy więcej zarabiać, firmy będą płacić, ale będą też wzrastały ceny towarów. No i wtedy nam się napędza inflacja. Bank będzie oczywiście wtedy naciskany, drukował pieniążki, no i może możemy dojść do dwucyfrowej inflacji bardzo szybko.
Nie ma takiego ryzyka, zwłaszcza, że dopóki mamy pokrycie w dochodach budżetowych realizacji programów społecznych, co oczywiście nie jest prostym zadaniem, ale dopóki realizujemy tak zwaną zdrową politykę fiskalną, czyli zwiększenia dochodów budżetowych bez wzrostu podatków w celu sfinansowania zwiększonych wydatków budżetowych, bo przecież program 500+ w przyszłym roku to 40 miliardów, czyli dwa razy więcej niż w tym roku. I dopóki prowadzimy politykę niedeficytowego finansowania tych programów, a mamy na to szansę i mamy i doświadczenie, umiejętności, to oczywiście nic nam takiego nie grozi, a nasze, czyli tak zwana popytowe źródło inflacji, to znaczy popyt, który będzie powodował wzrost cen, czyli źródłem będzie nadmierna podaż pieniądza, to nam nie grozi. To, z czym teraz mamy do czynienia, to jest pewien z paradoksów, ale przecież pamiętajmy, że na inflację większy wpływ mają takie zjawiska obiektywne, jak na przykład susza, to znaczy drożyzna, a artykułów, zwłaszcza owoców, w dużej części jest w całości nie spowodowana wzrostem popytu na warzywa i owoce, tylko po prostu z jednej strony koniunkturą roku, ale przede wszystkim suszą, czyli jak najbardziej obiektywne, takie, na które gospodarka współczesna i żadna gospodarka nie ma wpływu, mogą wywołać skutki cenowe, natomiast nie w polityce fiskalnej. Jeżeli polityka fiskalna naszego kraju polegałaby na tym, że zwiększamy wydatki budżetowe kosztem deficytu, zwiększania deficytu, no więc po prostu zadłużamy się po to, żeby zwiększyć wydatki budżetowe, a nie zwiększamy dochodów budżetowych, to tego rodzaju polityka może, bo wcale nie musi przynieść wzrost inflacji, bo przecież wiemy, że Japonia ogromne od 20 lat wpompowała w gospodarce gigantyczny przyrost emisji pieniądza bez skutku inflacyjnego, nawet marzy o tym, żeby można było przy pomocy popytu finansowanego z długu publicznego wyrwać ten państwo z stagnacji ekonomicznej, która trwa już 20 lat. Co to znaczy? Te zależności oczywiście istnieją, natomiast nie są bezwzględne, nie są zależności o charakterze deterministycznym. Bywają tego rodzaju korelacje, natomiast przynajmniej póki mamy do czynienia z polityką zwiększania dochodów budżetowych, a nie polityką zadłużania się, to taki tego rodzaju determinizm na pewno nie grozi.
Czyli jesteśmy także tutaj uspokojeni, więc tutaj też dobrze, bo rzeczywiście widać, że zmienia się oblicze, prawda, polskiego społeczeństwa i to w dobrą stronę wszystko idzie. Panie profesorze, dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy,
życzymy dobrego czasu urlopowego i na pewno się spotkamy na dłuższe rozmowy pewnie.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże.
Dziękujemy. Nasz gość, pan profesor Witold Modzelewski, ekonomista. Dziękuję za rozmowę.